Drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Wczoraj, dziś i na wieki. Dzisiejszą audycję przygotowali i przedstawią Państwu Ireneusz Kołacz, Stanisław Sławiński i Zdzisław Czapla. Tym razem pragniemy przybliżyć słuchaczom wydarzenia związane z odbudową świątyni Boga Izraela w Jeruzalemie. Otóż około 6 wieków przed narodzeniem Pana Jezusa, z powodu nasilającego się bałwochwalstwa i nieposłuszeństwa Bogu, Jego wybrany naród żydowski zostaje podbity przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Jerozolima wraz z świątynią zostaje zburzona i większość mieszkańców zostaje uprowadzona jako niewolnicy do Babilonu. Ale Bóg obiecał, że ta niewola nie miała trwać wiecznie.
Król Cyrus, władca Imperium Perskiego, wydaje dekret, w którym zezwala żydowskim wygnańcom na powrót do swojej ojczyzny i do Jeruzalem. W księdze Izajasza znajduje się fragment opisujący ducha, w jakim za dni Cyrusa żydowscy wygnańcy powracali z Babilonu, aby odbudować świątynię jerozolimską. Wędrowali przez pustynię i wspinali się po stromych, poszarpanych wzgórzach Judy do zrujnowanego miasta. Czytamy: głos Twoi, strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Księga Izajasza, 52 rozdział.
Wyzwolenie z niewoli babilońskiej było czymś zupełnie innym niż inne, wielkie dla narodu żydowskiego wydarzenie sprzed prawie 1000 lat wcześniej, a mianowicie wyjście z niewoli egipskiej. Wtedy to, pod wodzą Mojżesza, Izraelici wyruszali w pośpiechu i w ucieczce. Jako ostatni posiłek przed swoim uwolnieniem spożywali baranka paschalnego, przepasani i gotowi do drogi, jak czytamy. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie go pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Księga Wyjścia, rozdział 12, werset 11. Izraelici wyszli wbrew woli Egiptu, który trzymał ich w niewoli przez 4 pokolenia.
Tym razem wyjście z niewoli babilońskiej przebiegało inaczej, według tego, co prorokował prorok Izajasz, bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu, ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Raczej Pan pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód. Księga Izajasza, 52 rozdział, 12 werset. Cyrus wydał dekret zachęcający Żydów do wyjazdu. Dał im artykuły niezbędne do podróży oraz środki do rozpoczęcia nowego życia w pustynnym i opuszczonym kraju. Przywiódł im święte skarby, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni i przywiódł do Babilonu 50 lat wcześniej. Nakazał im odbudować wspaniałą budowlę, którą zniszczył jego poprzednik. Nic dziwnego, że się ucieszyli, nic dziwnego, że słowa psalmisty śpiewają o tym właśnie wydarzeniu. Pieś stopni, gdy Pan odmienił los Syjonu. Byliśmy jak we śnie, wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono między poganami: wielkodusznie postąpił z nami Pan, wielkodusznie postąpił Pan z nami, staliśmy się radośni. Księga Psalmów, 126 rozdział, 1-3.
W tym właśnie duchu 50 tysięcy emigrantów przybyło do Judei i natychmiast przystąpiło do wznoszenia murów świątyni. początku entuzjazm był wielki, gdyż wpływ Daniela, człowieka, którego niegdyś uprowadzono z Jerozolimy jako młodego jeńca, a który później został zarządcą na dworze Nabuchodonozora, wciąż był silny. Daniel, który był już teraz zbyt podeszłym wieku, by wrócić do Judei, pobłogosławił ich odejście. W siódmym miesiącu, w czasie święta namiotów, które upamiętniało ich wcześniejszą 40-letnią wędrówkę po pustyni, po wyjściu z Egiptu, Żydzi tłumnie zgromadzili się w Jerozolimie. Przybyli ze wszystkich wiosek i osad Judei, aby oddać cześć Bogu podczas pierwszego ceremoniału, jaki odbył się w tym świętym miejscu, od czasu, gdy Nebuzaradan, głównodowodzący wojsk Nabuchodonozora, podpalił świątynię i zniszczył ją doszczętnie. Wtedy był to dla Żydów czas katastrofy i smutku, ale był to też okres nadziei i wyczekiwania lepszych dni, które teraz miały się spełnić.
Dom Pański miał być odbudowany, a starożytne ceremonie przewrócone. Izrael miał ponownie nosić swoje imię wśród narodów świata. Wiara płonęła gorąco w każdej piersi. Mała wówczas społeczność miała dwóch ogromnie wartościowych przywódców: księcia Zorobabela i arcykapłana Jozuego. Zorobabel pochodził z królewskiego rodu. Wywodził swoje naturalne pochodzenie od Natana, syna wielkiego króla Dawida. Królewski rodowód od Salomona wygasł na Jehojachinie, a skromniejsza linia Natana zajęła jej miejsce po niewoli babilońskiej. Tak więc Zorobabel był jego obecnym przedstawicielem. Za jego pośrednictwem, choć on nie zdawał sobie z tego sprawy, królewska linia Dawida miała być kontynuowana aż do dnia, gdy jeden z jego potomków urodzi się w betlejemskiej stajence. Natomiast Jozue, syn Jozadaka, był w tym czasie arcykapłanem. Ojciec Jozuego był arcykapłanem Izraela w czasie niewoli babilońskiej, a dziadek Jozuego, Serajasz, arcykapłan za czasów Sedekiasza, został stracony przez Babilończyków po zdobyciu Jerozolimy.
Przedstawiony przez proroka Jeremiasza obraz intryg politycznych okresu przed najazdem babilońskim wskazuje, że kapłani współpracowali ręka w rękę z królem i bardzo możliwe, że kapłan Serajasz był uwikłany w politykę bardziej niż być powinien i że przez to go spotkał los, którego mógł był uniknąć, gdyby był bardziej oddany służbie kapłańskiej. Nabuchodonozor miał przenikliwy wgląd w uczciwość lub nieuczciwość ludzi i nie w sposób nie zauważyć różnicy między tym, jak traktował kapłana Serajasza, a jak traktował proroka Jeremiasza, który trzymał się z daleka od polityki i wiernie zachowywał swoje świadectwo o Bogu.
Czytamy o tym relację proroka Jeremiasza. Co do Jeremiasza, wydał Nabuchodonozor, król babiloński, następujący rozkaz przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej: weź go i miej go na oku i nie czyń mu nic złego, lecz postąp z nim stosownie do życzeń, jakie ci wyjawi. Dowódcy króla babilońskiego kazali więc sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i powierzyli go Godoliaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, by go zwolnił do domu. W ten sposób Jeremiasz przebywał wśród ludu. Księga Jeremiasza, 39 rozdział. Jest jednak rzeczą oczywistą, że wnuk Serajasza, arcykapłan Jozue, był człowiekiem niezwykłej wartości. Pełen aprobaty ton 3 rozdziału Księgi Zachariasza wskazuje, że Jozue był człowiekiem, którym Pan Bóg mógł się posłużyć. Pod rządami tych dwóch mężów Zorobabela i Jozłego, Izrael mógł bardzo szybko wznieść się na zaszczytne miejsce i zdobyć uznanie i szacunek wśród narodów.
Żydzi, którzy powrócili z Babilonu z pieśniami pochwalnymi na ustach za tak wielkie wyzwolenie, radości, że Pan ponownie odwrócił ich niewolę, niestety po pewnym czasie zaczęli tracić swój pierwszy, tak piękny entuzjazm. Zaczęli bardziej troszczyć się o swoje własne gospodarstwa, ogrody i domy, niż o dom pański. Sprawy życia codziennego wydawały się im ważniejsze niż służba Boża. I kiedy przeciwnicy Judy zaczęli stawiać przeszkody na drodze dzieła odbudowy, Izrael w większości nie miał nic przeciwko temu, aby pozostawić sprawę odbudowy na drugi plan. Ówcześni ludzie Izraela częściowo zawiedli. Póki żył Cyrus, prace postępowały, ale nie w takim tempie, jak pierwotnie planowano. Samarytanie, zaciekli wrogowie Judy, utrudniali to dzieło. Praca nie została całkowicie zatrzymana, ale też nie posuwała się naprzód z zapałem i mocą, co było poważnym błędem.
Skarga Samarytan do Artaxerxesa, następcy Cyrusa, opisana w księdze Ezdrasza, brzmiała następująco. Komendant Rehum, pisarz Szymszaj i pozostali ich towarzysze, sędziowie, posłowie, pisarze, Persowie, ludzie z Erek i z Babilonu i z Suzy, to jest Elamici i reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnaper i osiedlił je w miastach Semary i w reszcie krain transeufartejskich i dalej. To jest odpis listu, który oni posłali do niego, do króla Artaxerxesa i słudzy twoi, mężowie z Transfeutei. Otóż, niech król przyjmie do wiadomości, że Żydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto. Naprawili mury i fundamenty domów są założone. Otóż, niech król przyjmie do wiadomości, że jeżeli to miasto będzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, daniny ani cła nie uiszczą i to w końcu królom przyniesie szkodę. Otóż, ponieważ mamy obowiązki wobec dworu i nie przystoi nam patrzeć na ograbienie króla, dlatego posyłamy królowi to powiadomienie. Księga Ezdrasza, 4:9-14.
Jeśli skarga była prawdziwa, to nie była złośliwym przeinaczeniem z ich strony. To Żydzi byli w tym czasie zaangażowani w budowę nie tylko świątyni, ale także murów i fundamentów miasta. Warto zauważyć, że dekret Cyrusa nie dawał żadnego mandatu do odbudowy miasta. Zezwalał on jedynie odbudować świątynię. Była w tym głęboka prawda, której Izrael musiał się nauczyć. Ich świątynia miała powstać nieobroniona pośród wrogiej ludności. Sam Pan miał bronić zarówno swojej świątyni, jak i swego ludu. Ale oni tego nie rozumieli. Upadli pod wpływem tego samego przykładu niewiary, który tak często widzimy w historii świata. Poleganiu na własnych środkach materialnych w celu obrony boskich interesów. Nie rozumieli, że Bóg jest w stanie obronić to, co jest Jego. To był dla Żydów sprawdzian ich wiary. Czy nie mogli postąpić tak, jak to uczynił apostoł Piotr przy pewnej pamiętnej okazji, gdy odpowiedział na postawione mu zakazy? Czytamy. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje apostolskie, 5. Mogli przeciwstawić się zarówno Samarytanom, jak i Edytowi króla. Mogli modlić się do Boga o jego prowadzenie i ochronę i iść naprzód w wierze, że jego cele zostaną osiągnięte. Tak się jednak nie stało.
W związku z tym, jak czytamy, już kiedyś stanęła praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i przerwano ją aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. Jest to zapisane w księdze Esdrasza, 4 rozdział, 24 werset. W ten sposób cały chwalebny sen zanikł, a złote nadzieje, z którymi wygnańcy wyruszyli na powrót do swojej ojczyzny, zgasły w ciągu niespełna 10 lat. Na pierwszy powiew sprzeciwu lud zwątpił i odłożył swoje narzędzia. Zwrócił się ku świeckim zajęciom dnia codziennego, uprawiając ziemię, zdobywając środki do życia, budując domy i organizując życie społeczne, kupując i sprzedając, żeniąc się i wydając za mąż, podczas gdy opuszczony, na wpół ukończony dom Boży stał na górze Moria jako rozpadający się pomnik słabości wiary człowieka.
Drodzy słuchacze, nasz czas dobiega końca. Jeśli Pan pozwoli, to w czwartą sobotę przyszłego miesiąca zechcemy kontynuować dalszy ciąg historii odbudowy drugiej świątyni z nadzieją na pozytywne jej zakończenie. Są to historie, z których możemy wyciągnąć wielkie i cenne dla nas lekcje. A teraz żegnamy Was i życzymy Bożej opieki i prowadzenia. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił.